O Moszem Dobruszce i uczcie Lewiatana. Mosze był już obecny 20 lat temu, na weselu w Rochatynie, choć oczywiście nie może tego wiedzieć. Jęta dotykała go przez brzuch młodziutkiej szeindel, którą brzydziły końskie odchody na podwórku. Jęta, która też bywa czasem w ogrodzie Dobruszków w Prosnic, poznaje go. Tak, to on. Tamto niepewne, połowiczne istnienie, galaretowata kulka potencji, byt, który jest i nie jest zarazem, do którego opisu nie wymyślono jeszcze żadnego języka i żaden Newton nie pokusił się o stworzenie na jego temat odpowiedniej teorii. Ale jęta stamtąd, gdzie jest, widzi zarówno jego początek, jak i jego koniec. Nie jest dobrze wiedzieć zbyt wiele. A w Warszawie, w kuchni na Lesznie, kościste palce Chai, teraz Marianny Landskorońskiej, lepią mu figurkę z chleba. Trwa to długo, bo chlebowa masa kruszy się i łamie. Figurka przybiera dziwne kształty i rozpada się. Okazuje się potem, że jest zupełnie inna niż wszystkie. Mosza studiuje prawo, ale interesują go bardziej teatr i literatura. Wiedeńskie winiarnie z pewnością są lepszym miejscem do uczenia się życia, mówi matce. Nie odważyłby się tego powiedzieć choremu ojcu. Matka go kocha nad wszystko i uważa za prawdziwego geniusza. Jej matczyny wzrok widzi w nim młodzieńca nader przystojnego. Cóż, nikomu, kto nie przekroczył 25 lat, nie można odmówić urody. Taki Moszemu. Jest dość postawny i smukły jednocześnie. Gdy przyjeżdża z Wiednia, pozbywa się upudrowanej peruki i chodzi z gołą głową. Wtedy ciemne, falujące włosy nosi związane w harcap. Właściwie jest podobny do matki. Ma jej wysokie czoło i pełne usta. I tak samo jak ona jest głośny i gadatliwy. Nosi się elegancko po wiedeńsku. Kroczy. Jego wysokie buty z cieniutkiej skóry i z posrebrzanymi klamrami podkreślają długie, szczupłe łydki. Ewa dowiedziała się, że Mosze ma w Wiedniu narzeczoną, Elkę, pasierbicę bogatego przemysłowca Joachima von Popera, uszlachconego neofity. Tak, tak, planuje się ślub. Ojciec chętnie by go już ożenił, żeby Mosze ze spokojem razem z braćmi kontynuował to, co wydaje mu się najlepsze – handel tytoniem. Ale Mosze poznaje właśnie dziwną i głęboką kieszeń tego świata, z której można nieustannie wyciągać pieniądze – giełdę. I wie, podobnie jak matka, że są ważniejsze rzeczy niż handel tytoniem. Mosze przywozi do domu swoich przyjaciół, młodych ludzi z bogatych domów. Wtedy matka otwiera okna na ogród i odkurza ogrodowe meble. Na środek pokoju wysuwa się klawikord, żeby go było słychać w całym domu i w ogrodzie. Siostry wkładają najlepsze sukienki. Ci młodzi przyjaciele, poeci, filozofowie i Bóg wie, kto jeszcze. Zalman mówi o nich lekko duchy. Są ludźmi otwartymi i nowoczesnymi. Żadnemu z nich nie przeszkadzają wielka broda Zalmana i jego obcy akcent. Są jakby na ciągłym rauszu, w lekkim uniesieniu, zachwyceni sobą, własnymi wierszami, w których roi się od alegorii i abstrakcji. Gdy matka woła ich na kolację, Mosze stoi właśnie na środku salonu. Słyszeliście? Chodźmy jeść Lewiatana! Wykrzykuje. Młodzi podnoszą się z miejsc i ślizgając się po wyfroterowanych podłogach, biegną zająć najlepsze miejsca przy stole. Mosze pokrzykuje. Na mesjańskiej uczcie Izrael zje Lewiatana. Wprawdzie Maimonides tłumaczy to filozoficznie i górnolotnie, ale dlaczego mielibyśmy pogardzać wierzeniami prostych ludzi, którzy przez całe życie byli głodni? Mosze zajmuje miejsce w samym środku długiego stołu i nie przestaje perorować. Tak, lud Izraela pożre lewiatana. Wielkie, ogromne cielsko potwora okaże się pyszne i delikatne, jak mięso dziewiczych przepiórek, podrzuca któryś z kolegów. Albo przezroczystych latających ryb, ciągnie Mosze. Lud będzie zjadał lewiatana tak długo, aż nasyci swój wielusetletni głód. Będzie wielkie żarcie, niezapomniana uczta. Wiatr będzie trzepotał białymi obrusami, a kości będziemy rzucać pod stół dla psów, które też skorzystają na zbawieniu. Rozlegają się słabe oklaski, bo ręce są już zajęte nakładaniem sobie na talerz. Do późnej nocy z domu do Bruszków niosą się muzyka i wybuchy śmiechu, gdy młodzi bawią się w modne francuskie gry towarzyskie. Szeindel stoi z założonymi rękami, oparta o futrynę drzwi i z dumą przygląda się synowi. Może być z niego dumna i zapewne jest. W roku 1773 wydał aż 3 własne rozprawy. 2 po niemiecku i 1 po hebrajsku. Wszystkie o literaturze. Po pogrzebie Zalmana, który odbył się na początku kwietnia 1774 roku, w czasie stypy Mosze poprosił o rozmowę z wujem Jakubem Frankiem. Siadają na oszklonej werandzie, gdzie Szeindel trzymała zimą kwiaty. Teraz stoją tam wciąż wysokie fikusy, palmy i oleandry. Mosze, zdaje się, podziwia Jakuba i jednocześnie go nie lubi. Często tak podchodzi do ludzi, skrajnie i ambiwalentnie. Przygląda mu się spod oka i drażnią go te maniery prostaka, z którymi się tak wuj obnosi. Drażni go jego turecki strój, pstrokaty i teatralny. Podziwia go zaś za niewytłumaczalną, niczym niezmąconą pewność siebie. Takiej jeszcze u nikogo nie widział. Łapie się na tym, że czuje przed tym człowiekiem respekt, a nawet, że się go boi. I właśnie dlatego do niego lgnie. Chcę, żebyś był moim świadkiem na ślubie, wuju. Chcę, żebyś mi towarzyszył na chrzcie. Podoba mi się, że na stypie zapraszasz na wesele, mówi Jakub. Ojcu się też by to podobało. Zawsze był za tym, żeby iść prosto do celu. Przez szybę, tak jak ich widzą goście, wyglądają, jakby paląc fajki rozmawiali o zmarłym Zalmanie. Ich ciała są rozluźnione. Jakub wyciągnął nogi przed siebie i w zamyśleniu puszcza kółka dymu. Wszystko sprowadza się do tego, mówi Mosze do Bruszka, że Mojżesz i jego konstytucja są oszukańcze. Sam Mojżesz poznał prawdę, ale ją przed swoim ludem ukrył. Dlaczego? Pewnie dlatego, żeby mieć nad nim władzę. Zbudował kłamstwo tak wielkie, że aż prawdopodobne. Miliony ludzi wierzą w to kłamstwo, powołują się na nie i żyją według niego. Mosze raczej przemawia niż mówi. Na wuja w ogóle nie patrzy. Jak to jest uświadomić sobie, że żyło się w zupełnej iluzji? To tak, jakby ktoś powiedział dziecku o czerwonym, że jest zielone, o żółtym, że jest różowe, o drzewie powiedziałby, że to tulipan. Dobruszka zapomina się w wyliczaniu porównań. Robi ręką jakiś okrągły gest i mówi dalej. Czyli świat jako oszukańcze kłamstwo, odgrywany teatr. A przecież Mojżesz miał największą szansę. Mógł naród wygnany, naród błąkający się po pustyni, wyprowadzić do prawdziwego światła. A on wolał go oszukać. I wymyślone przez siebie nakazy i prawa przedstawił jako boskie. Tajemnicę tę schował głęboko. I trzeba było wieków, żebyśmy poznali prawdę. Mosze nagle gwałtownie zsuwa się z krzesła i klęka przed Jakubem, kładzie na jego kolanach głowę. Ty, Jakubie, jesteś tym, który nam to uporczywie uświadamia. Wziąłeś na siebie to zadanie i podziwiam cię za to. Jakub nie wydaje się zaskoczony. Obejmuje dłońmi głowę młodego Dobruszki i ktokolwiek ich widzi teraz przez szybę, rozumie, że wuj pociesza syna po śmierci ojca. Jest to wzruszający widok. Ty wiesz, wuju, Mojżesz zawinił straszliwie. Skazał nas, Żydów, i nie tylko nas, na nieprzeliczone nieszczęścia, na klęski, plagi i cierpienia, a potem swój lud opuścił. Poszedł do innej religii, wtrąca Jakub. A Dobruszka wraca na fotel, przysuwa go jednak tak blisko wuja, że ich twarze są od siebie na odległości dłoni. Powiedz, czy mam rację. Próbował nas uratować Jezus i był już blisko. Jednak jego idea została wypaczona, podobnie jak idea Mahometa. Jakub mówi, prawa mojżeszowe są ciężarem i zabójstwem dla ludu, ale nauki boskie są doskonałe. Żaden człowiek ani żadne stworzenie nie mieli szczęścia ich słyszeć. Ale my ufamy, że je usłyszymy. Ty to wiesz, prawda? Moshe Dobruszka energicznie kiwa głową. Prawda cała jest w filozofii oświecenia, w wiedzy, którą możemy poznać. Ona nas wyzwoli z tej nędzy. Szeindel jest zaniepokojona tym, co widzi przez szybę werandy. Waha się przez chwilę. A potem zdecydowanie puka i otwiera drzwi, żeby powiedzieć im, że podano już skromny posiłek.